Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Okej, kochani, dobrze Was widzieć. Celowo nigdzie nie pisałem tematu kazania, bo byście nie przyjechali albo nie przyszli. I to kazanie nie jest do osoby po Twojej prawej stronie ani po lewej stronie. To jest do ciebie. Zastanawiałem się ostatnio i dużo myśli przez moją głowę przychodziło i postanowiłem mieć taką mało, tytuł jest mało pozytywny, ale całe kazanie ma potężny sens. Dlaczego moje życie jest w rozsypce? Dlaczego moje życie jest pełne kłopotów? Dlaczego tak jest? Jest wiele powodów, dla których może tak być, ale w tym tygodniu Bóg bardzo mocno nacisnął na jeden temat, którego chciałbym dzisiaj dotknąć. I to jest taki temat, który będzie cię mocno wiercił w sercu. Nie dlatego, że to jest twoja wina, może trochę, ale dlatego, że żyjemy w takim społeczeństwie, żyjemy w takim klimacie, że bycie człowiekiem, który jest przeciwko temu, co ja teraz będę mówił, jest bardziej naturalne niż wspieranie tego, co ja będę mówił, czyli wspieranie tego, co Biblia mówi. To, co ja będę mówił, ja nie będę wymyślał czegokolwiek, ja powiem tylko to, co mówi Biblia. Okej? Może tak być? I ty zrobisz z tym, co chcesz. Okej? Jesteście gotowi? Nie rozglądajcie się teraz na lewo i prawo, co tam znowu, coś tam, tylko skup się na sobie. Skup się mocno na sobie. Skup się na swoim sercu. Tu chodzi o ciebie. Wiecie, ja miałem kilka takich spotkań, że siedziałem na jakimś kazaniu, byłem wbity w ziemię i osoba obok mnie, zamiast być wbitą w ziemię, bo Duch Święty naprawdę działał, to ta osoba mówi, wiesz, to kazanie było dla niego, to było taka petarda dla niego. Ja mówię, wydaje mi się, że to nie tylko było dla niego, ale przede wszystkim to było do ciebie. No, możliwe. Nie miej takiej postawy, bo ta postawa prowadzi donikąd. Dobrze. Mateusza 8 rozdział, wersety od 5 do 11. Mateusza 8 rozdział, wersety od 5 do 11. Tuż po wejściu do Kafarnaum, do Jezusa podszedł pewien setnik. Setnik to był wysoko postawiony człowiek w cesarstwie rzymskim. Panie, prosił, mój chłopiec leży w domu sparaliżowany i strasznie cierpi. Przyjdę, odpowiedział Jezus, i uzdrowię go. Wówczas setnik powiedział, Panie, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój chłopiec będzie uzdrowiony, bo ja jestem tylko człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię idź, to idzie, a jeśli innemu powiem zrób to, to robi. Gdy Jezus to usłyszał, drugi raz Jezus się zdziwił, to jest jeden z razów, kiedy Pan Jezus się zdziwił. To trzeba, powiem wam, nieźle namieszać, żeby Jezus się zdziwił. Wiecie, że można zdziwić Pana Jezusa. A więc Jezus, kiedy to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy podążali za Nim. Zapewniam was, tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu u nikogo. Wyobraźcie sobie, jak ja bym teraz w tym momencie powiedział, że nie ma kogoś tutaj takiego, który byłby najlepszy we wszystkim. Jak ten człowiek. Wyobrażacie to sobie, co by było? Ja sobie wyobrażam. I dalej Biblia mówi tak. Potem wielu zjawi się ze wschodu i z zachodu oraz z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem zajmą miejsce przy stole w Królestwie Niebios. Sytuacja jest taka, przychodzi wysoko postawiony urzędnik w Cesarstwie Rzymskim, setnik, i mówi tak, jest ktoś chory u mnie, chłopiec jest chory. Inne tłumaczenie Biblii mówi, że to był jeden ze sług tego setnika. czy możesz, czy mógłbyś coś z tym zrobić? Parafrazuję. Jezus mówi, przyjdę i uzdrowię go. A setnik mówi, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a on będzie uzdrowiony. Bardzo szybko trzy lekcje z życia setnika. Po pierwsze, setnik mówi, że jest człowiekiem nie tylko, który jest władzą, ale jest również podległym władzy. Setnik mówi, ja rozumiem prawo autorytetu, ja rozumiem prawo poddania, ja nie tylko jestem władzą, ale ja również jestem poddany władzy. To jest pierwszy wniosek z tego fragmentu. Drugi wniosek, mam władzę, bo jestem podległym władzy. Okej? Nie wiem, czy kiedyś się zastanawialiście, na czym polega wybór bycia pastorem. To nie jest takie hop-siup. Po pierwsze, musisz mieć akceptację od Pana Boga z góry i powołanie, że to ty jesteś. Druga rzecz, musisz mieć akceptację autorytetów, które są nad tobą, czyli Naczelnej Rady Kościoła. I trzecia rzecz, musisz mieć akceptację ludzi w Kościele, którym masz służyć. Trzy rzeczy są niesamowicie istotne. A więc ja na przykład muszę, jako pastor, muszę być podległy władzy, aby mieć władzę. Okej? Ja gadamy dużo o budowie. Gdyby ta budowa nie wyszła, gdyby nie udało się spłacić kredytu, zgadnijcie, gdzie jest czyje nazwisko pod każdą umową i pod tym kredytem z Kanady. Jakie tam jest nazwisko? Jest tylko jedno. Jestem tylko ja. Dlaczego? Bo jestem w oczach prawa, jestem organem prawnym odpowiedzialnym tutaj za tą społeczność. Setnik mówi, mam władzę, bo jestem podległym władzy. I trzeci wniosek, serce sługi to bycie władzą i bycie poddanym władzy. Okej? Jeśli ty chcesz sprawować w Bożym Królestwie jakąkolwiek władzę, musisz być najpierw poddany władzy. Ale nie w taki sposób werbalny, no tak, ja jestem, tylko w zupełnie inny sposób. W taki sposób, że ja naprawdę jestem poddany, jestem posłuszny władzy, która jest nade mną. To jest proste. Okej? Spokojnie. Dojdziemy do wszystkich waszych pytań, dojdziemy na samym końcu. Ciekawa jest rzecz, bo kiedy popatrzymy biblijnie na Trójcę, Trójca to jest dogmat chrześcijański, który mówi, że Bóg jest w trzech osobach. Jest Bóg Ojciec, jest Bóg Syn i jest Bóg Duch Święty. Wiecie, co jest ciekawe? Że między nimi też jest zależność i uległość. To nie jest tak, że Ojciec jest nad wszystkim, Jezus jest totalnie poddany Ojcu, a Duch Święty jest poddany i Jezusowi, i Ojcu. To tak nie działa. Jesteście gotowi na naprawdę głęboką definicję? Biblijnie rzecz biorąc, wszystkie trzy osoby Trójcy mają tą samą esencję. Tak to się w teologii nazywa. Mają tą samą naturę, mają tą samą chwałę, ale każdy z nich ma inną rolę i podejmuje inne czynności, kiedy chodzi o to, jak Bóg odnosi się do tego świata. Na przykład, nasze zbawienie jest zbudowane na, ma fundament Bożej mocy, ale również Bożej miłości. Jana 3,16, Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, każdego dla, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli jest zbudowane na Bożej, na mocy Ojca, na miłości Ojca, na śmierci Syna i zmartwychwstaniu Syna i na działaniu Ducha Świętego, który przyprowadza nas do odnowy i finalnie nas pieczętuje. Okej? Te trzy różne zadania, które widzimy w Ojcu, w Synie i w Duchu Świętym, tworzą rezultat, którym jest wieczna relacja, która istnieje pomiędzy trzema osobami Trójcy. Oni nawet, Bóg Ojciec, to jest piękna tajemnica, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, między nimi jest totalna zależność i każdy jakby zwracał uwagę na inną osobę. Jezus przyszedł, aby uwielbić Ojca, ale Duch Święty przyszedł, aby uwielbić objawić Jezusa. Tak? Duch Święty przyszedł, aby objawić Jezusa. I zależność, jeśli chodzi o Trójcę, jest niesamowita i jest niezwykła. I teraz tak. My żyjemy w świecie autorytetów albo w świecie buntu. Powiem ci tak. Pierwszy, który się zbuntował, to nie był żaden człowiek, to był diabeł. Chciałbym zobaczyć zbuntowanego człowieka, który próbuje manifestować Boży autorytet na przykład nad demonami. Chciałbym to zobaczyć. Chciałbym to zobaczyć. Powiem ci tak. Nie masz żadnego autorytetu nad kimkolwiek, nad jakimkolwiek demonem, dopóki ty sam nie jesteś poddany autorytetom. A więc jakie są zależności autorytetu? Po pierwsze, Bóg i my. Człowiek jest stworzony do tego, aby był poddanym i zależnym od Boga. Koniec. Jeśli tutaj tego nie ma, to twoje życie jest w totalnej rozsypce. Twoje życie jest w totalnym chaosie. Bo bycie poddanym Ojcu to jest również bycie poddanym wszystkiemu, co Ojciec mówi. Ja mam dosyć chrześcijan, którzy mówią, że oni są poddani tylko Bogu, ale jeśli chodzi o jakikolwiek inny ludzki autorytet, to już nie, bo oni poddani są Bogu. Wszelka władza pochodzi od Boga. Bóg ustanowił strukturę władzy. Bóg to ustanowił. Bóg to ustanowił. A więc pierwsza zależność to jest Bóg i my. Druga zależność to jest władza i my. List do Rzymian, 13 rozdział, wersety od 4 do 7. Władza bowiem jest na służbie u Boga. Dlaczego? Dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz źle, uważaj, bo nie na darmo nosi miecz. Jest przecież Bożym narzędziem karzącym w gniewie tego, kto popełnia zło. Stąd należy jej się podporządkowywać, nie tylko ze względu na gniew, ale także ze względu na sumienie. Dlatego też płaćcie podatki, płacicie podatki, bo są urzędnikami Boga po to właśnie, by tego pilnować. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, temu podatek. Komu cło, temu cło. Komu szacunek, temu szacunek. Komu cześć, temu cześć. Mógłbym ci wymieniać i wymieniać i wymieniać i wymieniać ludzi, którzy żyli w jawnym albo wewnętrznym buncie względem autorytetom i ci ludzie nigdy nic nie osiągają. Ci ludzie zostawiają za sobą chaos. Ci ludzie zostawiają za sobą chaos w swoich rodzinach. Ci ludzie nigdy, nigdy nie są ludźmi, którzy wywrą jakikolwiek pozytywny wpływ. Nigdy. Nigdy. Bóg i my, władza i my, żona i mąż albo mąż i żona. List do Efezjan, 5 rozdział, werset 21 do 25. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła, on jest zbawcą ciała. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół, on wydał za niego samego siebie. Ten fragment bardzo często jest przekręcany w jedną i drugą stronę. Po pierwsze, ten fragment wychodzi z założenia o poddaniu się, wzajemnym poddaniu się sobie nawzajem. Po drugie, Paweł mówi, że jest zależność, że żony mają być podległe swoim mężom we wszystkim. I trzecia zależność jest taka, że mężowie mają kochać swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół, czyli że oddał swoje życie za Kościół. Drogie małżeństwa, drogie żony, drodzy mężowie, ten fragment krzyczy do nas bardzo mocno. Jest kilka rodzajów tego modelu w małżeństwie. Nie mów mi, że wiesz lepiej, bo ja żyję 25 lat w małżeństwie. Ja naprawdę wiem, o czym mówię. Jest model taki, który polega na tym, że mąż totalnie dominuje. Dominacja to nie jest partnerstwo. Dominacja to nie jest partnerstwo. Druga rzecz jest taka, że żona totalnie dominuje, czyli to też nie jest partnerstwo. Trzeci model jest taki, że w małżeństwie jest partnerstwo. Jest podział ról i jest wszystko ok. Ona jest szczęśliwa, on jest szczęśliwy. I dla mnie osobiście, nie mówię, że to jest najlepszy model, ale na pewno dla mnie jest to najbardziej zdrowy. Moja żona ma silną osobowość i silne obdarowanie. A więc nasze małżeństwo jest totalnym partnerstwem. Jest totalnym partnerstwem. Mamy swoje role w tym wszystkim, ale ja byłbym w stanie oddać moje życie za moją żonę. Bo chcę ją kochać tak, jak Chrystus ukochał Kościół. Żona, jeśli nie jest podległa mężowi, jeśli manipuluje swoim mężem, to nie ściąga błogosławieństwa do swojego życia. Wiecie, to wszystko, o czym ja mówię, ma bardziej duchowy wymiar, niż nam się wydaje. To wszystko, o czym mówię, ma bardziej duchowy wymiar, niż nam się wydaje. Kolejna zależność to są dzieci i rodzice. Do publiczności po prawej stronie, która walczy, aby przetrwać. List do Efezjan, 6 rozdział, werset 1-3. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swojego ojca, szanuj swoją matkę, tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Sekretem długowieczności według Biblii jest to, abyś nauczył się szanować swoją matkę i swojego ojca. Wiecie, ja za 20 lat, no to będę człowiekiem, który, będę w dużej mierze, nie będę funkcjonował tak jak teraz, ale w dużej mierze będzie dużo ograniczeń w moim życiu. W dużej mierze. Moim obowiązkiem dzisiaj jest zajmować się moją mamą i zajmować się tatą Krysi. Czyli chcemy szanować swoich rodziców. Chcemy ich szanować. To jest nasz obowiązek jako dzieci. I ciekawe jest to, że to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, że ten, kto czci swojego ojca i swoją matkę, to jest przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Jeśli dzieci chcą widzieć błogosławieństwo w swoim życiu, ja też jestem dzieckiem ciągle mojej mamy, ale jeśli dzieci chcą widzieć błogosławieństwo i długie życie w swoim życiu, to muszą nauczyć się szanować swoją matkę i muszą nauczyć się szanować swojego ojca. Szanować oznacza oddawać mu szacunek adekwatny do tego, że to nie jest koleś, to nie jest koleżanka, to jest ktoś, kto przyniósł ci życie tutaj na tą ziemię. Przyniósł ci życie na tą ziemię. Gdyby nie twoi rodzice, to cię nie ma. Ale odkrycie. To nie jest żadne objawienie, to tak jest. Ale należy się szacunek względem rodziców. Należy się szacunek i cześć ze strony dzieci względem rodziców. I piąta rzecz. Kościół i przywództwo Kościoła. List do Hebrajczyków 13:17. Bądźcie posłuszni i ulegli swoim przewodnikom. Czuwają oni nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie z narzekaniem, bo to nie wyszłoby wam na korzyść. Ciekawy fragment. Autor listu do Hebrajczyków mówi jedną rzecz. Bądźcie posłuszni i ulegli swoim przewodnikom. Ostatnio ktoś mnie zapytał, co najbardziej cię boli w kościele? Wiecie, co najbardziej mnie boli w kościele? Najbardziej boli mnie w kościele to, że głosiłeś komuś Ewangelię, poświęcałeś czas tej osobie i było tego wszystkiego dużo I ta osoba traktuje cię za nic. Ja tego nie rozumiem. To nawet w kulturalnych, nawet pozachrześcijańskich relacjach jest dziwne. Nawet to jest dziwne. I to mnie boli. Ja w swoim życiu mam duchowych przewodników. Jest to biskup Marek Kamiński, jest to zastępca biskupa Wojtek Trybek, jest to okręgowy Mirek Szatkowski. To są ludzie, którym ja naturalnie jestem poddany. I ja nie mam problemu. Czasami, no okej, myślę inaczej, pewnie ja bym to zrobił inaczej, ale życie nauczyło mnie jednej rzeczy. Szukam bardziej swojego poddania przewodnikom w moim życiu i zrozumienia, co oni mają na myśli, niż wywyższania się i mówienia, że ja wiem lepiej. Wiecie, że stąd na przykład perspektywa jest inna niż tam, gdzie siedzisz? Masz świadomość tego? Tam jest zupełnie inaczej. I tu jest zupełnie inaczej. Naprawdę. Musimy w tym tygodniu zapłacić 14 tysięcy złotych. Tak? Bóg dał, że kilka razy się zdarzyło, że ktoś dał tyle pieniędzy, że mogliśmy zapłacić całą ratę. Ale generalnie jest tak, że zabraknie zawsze około 10 tysięcy. Czyja to jest odpowiedzialność? To jest moja odpowiedzialność. Czyli to jest problem? To jest mój problem. I ustanowiliśmy w tym kościele starszych, ustanowiliśmy przywództwo, tu się nigdy nikt nigdzie nie pchał. I szanujmy te autorytety, to jest proste. To nie oznacza, że jestem twoim panem, a ty jesteś moim niewolnikiem. Nie, tu chodzi o prostą rzecz. Chodzi o proste poddanie. Chodzi o proste poddanie, chodzi o posłuszeństwo. Zobaczcie, w tym wersecie bądźcie posłuszni i ulegli swoim przewodnikom. I teraz autor tego listu zmienia ciężkość, bo czuwają oni nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę. Ja zostanę pociągnięty do odpowiedzialności kiedyś przed Bogiem, jakim byłem pastorem tutaj w Oleśnie. Niech to czynią z radością, czyli nie, że ja sobie przyjdę, bo ja mam zły dzień, jestem sfochany i nic mnie nie obchodzi. Ja mam to wszystko czynić z radością. Nie z narzekaniem, czyli nie mogę wyjść i marudzić, bo to wyszłoby wam na korzyść. Czyli słuchającym wyszłoby tam na korzyść. Wiecie, ja za długo żyję, za długo jestem pastorem, za długo siedzę w chrześcijaństwie, żeby czaić się z pewnymi kazaniami. To jest proste. Ja jestem podległym władzy, ty jesteś podległy władzy. Jak nie myślisz, że nie jesteś, to przejedź przed zabudowany 100 na godzinę i zatrzyma cię pan w niebieskim uniformie i się nie zatrzymaj, bo ty masz władzę gdzieś. Nie wiem, czy zdążysz dojechać do domu. To jest coś, co jest nad nami. Dlaczego to mówię? Mówię to również dlatego, że mamy nowego burmistrza tego miasta, o którego się powinniśmy modlić. O którego powinniśmy się modlić. W końcu mamy burmistrza, z którym grałem w koszykówkę przez 5 lat, prawie codziennie. W końcu mamy burmistrza, którego mogę pójść, normalnie się przywitać, normalnie porozmawiać i mamy co wspominać. Ale kiedy przyjdę do niego, to nie powiem hej, hej, hej i wymienię jego imię, tylko on jest burmistrzem. On sprawuje władzę bycia burmistrzem. I kiedy przyjdę, aby go zaprosić na otwarcie budynku, jestem przekonany w 100%, że przyjdzie. Ale chcę się modlić o niego. Bo to jest moja odpowiedzialność. Ja chcę się modlić o niego, aby Bóg dał mu mądrość, jak prowadzić to miasto, jak prowadzić tą gminę. Dobrze. A co jeśli mój mąż, a co jeśli moja żona, a co jeśli rząd, a co jeśli to czy tamto? Druga Księga Mojżeszowa, 1 rozdział, wersety od 17 do 20. Położne jednak, powodowane bojaźnią Boga, nie stosowały się do rozkazu króla Egiptu. Król Egiptu, Faraon, kazał zabijać chłopców, którzy się rodzą. Zabijajcie, jak się tylko urodzą, to zabijcie tych chłopców. One się z tym nie zgodziły. Przeciwnie, zostawiały chłopców przy życiu. Wtedy król Egiptu zawezwał położne. Dlaczego tak postępujecie? Zapytał. Bo słyszę, że zostawiacie chłopców przy życiu. Położne odpowiedziały faraonowi. Hebrajki to nie są Egipcjanki, są żywotniejsze. Rodzą dzieci, zanim zjawi się położna. Bóg szczęścił tym położnym, a lud wzrastał w liczbę i potężniał. Przecież to jest kłamstwo. To jest kłamstwo? Oczywiście, że one kłamały. A Bóg je błogosławił. Czy to oznacza, że cel uświęca środki? Nie. To oznacza jedną rzecz. Że ponad prawem ludzkim jest prawo Boże. Ponad prawem ludzkim jest prawo Boże, ale prawo Boże nie interpretowane przez ciebie, ale prawo Boże interpretowane przez większość. Przez większość. Widzisz, co byś zrobił? Jest rok 1943. Przechowujesz na przykład Żydów w piwnicy. Masz świadomość, że jeśli dorwą ich SS-mani, to ich rozstrzelają nawet w tej twojej piwnicy. Przychodzą i zadają ci pytanie, czy ukrywasz jakichś Żydów? Legalistyczny chrześcijanin, żeby dobrze się poczuć, mówi tak, mamy tam rodzinę żydowską. Mądry chrześcijanin, rozumiejący serce Boga, zrozumie jedną podstawową rzecz. Życie człowieka jest ważniejsze niż moje kłamstwo. Pamiętaj, to jest niebezpieczne. Nie definiuj prawa Bożego albo jakiegokolwiek przez swój własny pryzmat, nie podając tego w, nie wiem, do oglądu innym ludziom, abyś im pozwolił się wypowiedzieć. I kiedy patrzymy na męża i żonę, to jest dokładnie tak samo. Jeśli żona zmusza mnie nie do Bożego życia, mąż mnie zmusza, jestem żoną, jeśli mąż mnie zmusza do niebożego życia, to w tym momencie nie muszę tego robić, bo prawo Boże jest ponad tym. Jeśli dzieci są zmuszane do czegoś przez swoich rodziców, co nie jest Bożym zarządzeniem, są zwolnione z poddania. Jeśli mój naród każe mi robić cokolwiek, co narusza prawo Boże, jestem z tego zwolniony. Jeśli mój Kościół każe mi robić coś, co jest totalnie sprzeczne z Biblią, to ja nie jestem zobligowany, aby być temu poddany. Na przykład Kościół Zielonoświątkowy mówi, że od dzisiaj te rzeczy, unikam przykładów, te rzeczy są legalne, ale one w świetle Bożego Słowa są nielegalne, czyli co ja robię? Opuszczam Kościół Zielonoświątkowy, bo to jest niezgodne z Bożym Słowem. Okej? Jesteście tu ze mną? Ale wam mózgi parują. 6 rzeczy odnośnie autorytetów. Po pierwsze, każdy autorytet jest nadany przez Boga. To jest to, co Jezus powiedział Piłatowi. Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby mój ojciec ci jej nie dał. Wszelka władza pochodzi od Boga. Autorytet jest niedoskonały. Oczywiście. Tak jak i my wszyscy. Autorytet jest niedoskonały. Totalnie niedoskonały. Niedoskonały jest nasz prezydent, niedoskonały jest nasz rząd, to wszystko jest niedoskonałe, ale z jakiegoś względu to jest autorytet nade mną. Ja mieszkam w Polsce, oddycham polskim powietrzem, zajmuję polską ziemię, mam polski paszport, polski dowód, jestem obywatelem Polski, jestem z tego dumny i chcę się temu poddać, mając świadomość, że nasz rząd i nasz prezydent jest niedoskonały, ale kto jest doskonały? To jest doskonały. Kolejna rzecz. Autorytet jest nadany tymczasowo. nie powiem. Autorytet naprawdę jest nadany tymczasowo. Jest ci nadany, a potem już nie. Znowu będą wybory prezydenta i ten człowiek, który Andrzej Duda, który jest prezydentem obecnie, on już za chwilę może nie być prezydentem. Rząd, który jest na 4 lata, za chwilę już może nie być rządem. I w tym momencie ja już nie muszę szanować rządu, który przestał być rządem, bo skończyła się ich kadencja, bo każdy autorytet jest tymczasowy. Kolejna rzecz, moi drodzy, autorytet utrzymuje nas w pokorze. Ja wiem, co to znaczy być poddanym autorytetowi, kiedy autorytet mówi coś do ciebie, a wszystko, kim jesteś i czym jesteś, się nie zgadza z tym. No witamy w prawdziwym życiu. Tak wygląda prawdziwe życie. Jeśli ty nie nauczysz się poddania autorytetowi i żyjesz z Bogiem, to Bóg cię nauczy poddania autorytetowi. Ja powiem wam, ja znam tyle przykładów, że nie użyję żadnego. Wiecie, co jest straszne, kiedy my nie jesteśmy poddani autorytetom? Że nic nie otwiera drzwi diabłu tak bardzo, drzwi naszego serca diabłu tak bardzo, jak brak poddania i bunt. Nie będziesz miał błogosławieństwa. Totalnie nie będziesz miał błogosławieństwa. Autorytet utrzymuje nas w pokorze. Kolejna rzecz, autorytet uwalnia nas z buntu. My naturalnie mamy bunt w sobie. Naturalnie. To jest w nas. Jest różnica między Bożą niezgodą i ludzkim buntem. I ludzkim buntem. Autorytet jest chroniony przez prawo siania i zbierania. Powiem wam. Ludzie, którzy najczęściej mają problem z autorytetem, z poddaniem się autorytetowi, to są ludzie, którzy zbierają to albo w swoich rodzinach w postaci dzieci, albo zbierają to w swoim życiu w postaci trudnego szefa. Trudnego szefa w pracy. Ja pamiętam, kiedy ja pracowałem 10 lat w szkole, dyrektor cię wzywa, pamiętam do dziś. I mówi tak, panie Sławku, tutaj jest do zrobienia, jest taki, będzie taki konkurs powiatowy, trzeba przedstawić jakiś kraj w bardzo kreatywny sposób, muzyczny sposób i w taki sposób, żeby przedstawić ten kraj, o którym za chwilę panu powiem, żeby inni ludzie, obserwując to, wybrali właśnie ten kraj, który pan będzie prezentował. No dobrze, to jaki ja mam kraj wybrać? Holandia. Od razu moje skojarzenia były inne niż Boże. Ja mówię, no dobrze, to kiedy to będzie? No, 20 czerwca. No, to wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Koniec. Koniec rozmowy. Ale ja nie chcę, ale ja nie mam czasu, ale ja nie wiem jak, ale ja się na tym nie znam, ale ja nie jestem kreatywny. Nie, nie, my skończyliśmy rozmowę. My skończyliśmy rozmowę. 20 czerwca przedstawia pan to w MDK-u, ale to jest jeszcze wolna sobota. To nie ma tematu. I ja myślę, że każdy z nas, jak przejdzie przez takie sito, kiedy ktoś ci mówi, daje ci pewne rzeczy do zrobienia i mówi, koniec dyskusji, to jest niesamowicie pouczające. Aha, wygraliśmy tą Holandią. Niezwykle kreatywny człowiek. Wymyśliliśmy, zwołałem odpowiednią ekipę ludzi, ja tylko obserwowałem, oni to pięknie zrobiliśmy i wygraliśmy Holandią. Pierwsze miejsce w powiecie. Panie Sławku, słyszałem, że wygraliśmy. Tak, gratuluję. 2 tygodnie wyrwane z życia. Okej. Do czego ja zmierzam? Ja do dzisiaj mam relację z moim dyrektorem. Na marginesie ufundowaliśmy na kolejny rok szkolny 2 stypendia. Bo nie będziemy ludźmi, którzy po prostu będą dawać okruchy. Jedno stypendium w wysokości 2000 zł 400 i drugie w wysokości 2400. I w środę dzwoniłem do mojego dyrektora. Dyrektor był w szoku. I tak ma być. I chcemy to błogosławić. Chcemy błogosławić tych ludzi, którzy mają ciężkie sytuacje finansowe. Inflacja, chcemy ich błogosławić 200 zł co miesiąc przez cały rok. Dwie osoby. Do czego ja zmierzam? Ja mam ciągle relację normalną z tym człowiekiem. Zaprosiliśmy się na otwarcie hali, którą oni kończą za chwilę i ja go zapraszam na otwarcie budynku kościoła. Wiecie, co to jest? To jest szacunek do autorytetu. To jest szacunek do autorytetu. Mi po prostu i tobie opłaca się być poddanym autorytetowi. To jest naprawdę, to jest sytuacja, to jest to, że my mamy błogosławieństwo, to, że ileś naście ekip buildersów przyjedzie w tym roku teraz do nas, aby nam pomagać finansowo i jakkolwiek, to jest wynik tego, że ja nie zamierzam wierzgać jako człowiek, który myśli, że ma wie lepiej. Ja chcę być poddany i władzy i autorytetowi, który jest nade mną. Okej? Okay? Szybko przejdę przez te 5 testów, jeśli chodzi o przywództwo. Bardzo szybko. Sorry, dużo tego jest, bo to jest temat skomplikowany. Pierwszy test to jest test arogancji, przez który musisz przejść. 1 Samuela 17, 32-36. Wówczas Dawid powiedział do Saula, niech z powodu tego Filistyna nikt nie truchleje ze strachu. Twój sługa pójdzie i będzie z nim walczył. Lecz Saul zaoponował, nie możesz tak po prostu wyjść, aby z nim walczyć. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on jest wojownikiem od swojej młodości. Lecz Dawid się nie zniechęcił. Twój sługa pasał owce swojego ojca, przekonywał Saula. Gdy zjawił się lew albo niewieś, porywał mi owce, ze stada wychodziłem z nimi, powalałem go na ziemię i wyrywałem mu zdobycz z paszczy. A jeśli się na mnie rzucił, chwytałem go za grzywę, biłem go i zabijałem. Skoro lwa i niedźwiedzia zwyciężał twój sługa, ten nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, szczególnie, że znieważył szeregi żywego Boga. Tu jest mowa o Dawidzie, który chciał walczyć z Goliatem. Dawid, teraz zauważcie, Dawid, kiedy to mówił Saulowi, on już został namaszczony na króla. Zanim Dawid wystąpił, aby walczyć z Goliatem, Dawid już był namaszczony przez Samuela na króla Izraela. Już. Druga rzecz, Dawid wiedział, że Saul został odrzucony przez Boga. Następna rzecz, Saul nie pozwala walczyć Dawidowi, ale Dawid delikatnie wyjaśnia Saulowi, że da radę. Zauważyliście, jak nazywa się tutaj Dawid? Twój sługa. Ale Dawid mówi tak, ale przyjdzie twój sługa, bo twój sługa. Postawa Dawida, pomimo tego, że był już namaszczony na króla, ale Saul ciągle sprawował funkcję króla, była taka, że on się nie wynosił w żaden sposób, ale trzymał się w pozycji, twój sługa pójdzie i będzie walczył. Pozwól mi na to, abym poszedł. To jest test arogancji. Jeśli tutaj przegrasz, Bóg nie będzie błogosławił twojego życia. Kolejna rzecz. Test nadużycia autorytetu. Dwa razy była sytuacja z Dawidem, że Dawid mógł się pozbyć Saula, który go gonił. Saul chciał zabić Dawida, bo był zazdrosny. 1 Samuela, 19 rozdział, werset od 9 do 10. Na Saulu zaś za sprawą Pana znów spoczął duch zły. Siedział w domu, trzymał w ręku włócznie, a Dawid grał na lirze. Nagle Saul porwał się na Dawida. Chciał go przygwoździć włócznią do ściany. Dawid zdążył jednak uskoczyć, także Saul uderzył włócznią w ścianę. Dawid uciekł i wymknął mu się tej nocy. Dwa razy miała miejsce taka sytuacja, że Saul chciał zabić Dawida i dwa razy była sytuacja, że Dawid mógł zabić Saula. Co zrobił Dawid? Dawid nie wziął tej włóczni, nie wyciągnął i rzucił w Saula. Dawid tego nie zrobił. Co zrobił Dawid? Dawid uciekł i powiedział, że to jest koniec. Nie będzie ryzykował swojego życia. Kiedy autorytet jest dla ciebie szkodliwy? Kiedy powinieneś wyjść spod autorytetu, który jest nad tobą? Kiedy? Po pierwsze, jeśli widzisz zagrożenie swojego życia psychicznego i emocjonalnego, wtedy uciekaj od takiego autorytetu. Wtedy uciekaj od takiego autorytetu, bo to cię zabije. I druga sytuacja, kiedy masz odejść, to jest wtedy, kiedy autorytet nad tobą zaczyna cię wykorzystywać tylko i wyłącznie do swoich celów. Wtedy uciekaj. I tutaj musimy zrozumieć dwie rzeczy. Niczego i nikogo Bóg nie używa tak mocno w naszym życiu, aby obrabiać nasz charakter, jak właśnie autorytet, który jest nad nami. Mama, tata, mąż, szef, Bóg, pastor, starsi kościoła. Nikogo Bóg nie używa w taki sposób, aby ciosać nasz charakter. Ja kilka razy w moim życiu przechodziłem przez test nadużycia autorytetu i kilka razy popełniłem błąd. Byłem człowiekiem, który krytykował autorytet, który był nade mną. Jedyna mądra rzecz, którą mogłem wtedy zrobić, to pokutować. Poszedłem, pokutowałem, przeprosiłem, wyjaśniliśmy sobie wszystko, jest okej. Koniec tematu i do widzenia. Test arogancji cię zabije. Test nadużywania autorytetu cię zabije. Kolejna rzecz. Test przewagi. Druga Samuela 26:7-9. Idę szybko. Dawid i Abiszaj zakradli się więc nocą między wojsko. Saul rzeczywiście spał otoczony wozami. W ziemię u jego wezgłowia wytknięta była włócznia, a Abner wraz z wojskiem spali wokół niego. Wtedy Abiszaj szepnął do Dawida: dziś Bóg zamknął twojego wroga w twojej garści. Pozwól, że przygwożdżę go włócznią do ziemi. Wystarczy jedno pchnięcie, o drugie nie poproszę. Nie zabijaj go, odparł Dawid. Kto podniesie rękę na pomazańca Pana i ujdzie bez kary? To jest bolesne. To jest życie. Jeden z żołnierzy mówi: pozwól, że przygwożdżę go włócznią do ziemi. Saula, tego, który próbuje cię zabić. Wystarczy jedno pchnięcie, jakże to jest poetyckie. O drugie już nie poproszę. No tak, jak ci wbijesz komuś włócznie w głowę, to nie musisz dwa razy. Nie zabijaj go, odparł Dawid. Kto podniesie rękę na pomazańca Pana i ujdzie bez kary? Wiecie, ilu jest doskonałych pastorów w Polsce? Zero. Zero. My wszyscy, tak się złożyło, że jesteśmy niedoskonali. Oczywiście, trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiada niż u ciebie samego. To jest tylko kwestia czasu. Aż zaczniesz widzieć winy, problemy u innego pastora, u innego autorytetu. Znam człowieka, którego w pracy szef zaczął ciemiężyć, no to zwolnili go. Potem się przeniósł gdzie indziej, to go już bardziej chamsko zwolnili i później znowu go zwolnili i postanowił założyć swoją własną firmę, czy już nie mógł sam się zwolnić. Totalnie człowiek niepoddany autorytetowi. Totalnie. Jest jedna Boża rzecz, jedna bardzo ważna rzecz. Kilka razy w twoim życiu będzie tak, że będziesz miał przewagę nad swoim autorytetem. Będziesz miał przewagę nad swoim autorytetem i będziesz mógł użyć tej przewagi, aby pomniejszyć twój autorytet. Będziesz miał takie możliwości. Nigdy tego nie rób. W kulturze żydowskiej była bardzo ciekawa rzecz. Kiedy byłeś w szkole, na przykład, kiedy byłeś w szkole i byłeś nauczycielem i wiedziałeś, że ten uczeń, który gdzieś tam siedzi, on na pewno nie zna odpowiedzi na to pytanie, to co masz zrobić? Nie odpowiadaj mu na to pytanie. Nie, przepraszam, nie zadawaj mu tego pytania. Nie zadawaj mu tego pytania, aby go nie pomniejszać. Nie zadawaj mu tego pytania, aby kogoś pomniejszyć. Żydzi mieli taką postawę, aby nie pomniejszać ludzi w żaden sposób. Aby nie robić tego. Test przewagi, to, że ty coś potrafisz, a autorytet nie, on nie jest, tą przewagę Bóg ci nie dał po to, abyś się wynosił, ale po to, abyś właśnie ty mógł służyć. Mój autorytet, który jest nade mną, biskup Marek Kamiński. Ja wiem, że zakładanie kościołów to nie jest coś, co płynie w jego krwi. Po co ja jestem mu podany? Po co ja jestem z nim? Po co ja z nim współpracuję? Dlaczego my mamy bliską relację? Dlaczego? Bo ja służę, ja wypełniam brak, który jest w jego służbie. Ja jestem po to, aby pomóc mu zakładać kościoły. Jestem po to, aby mu pomóc zakładać kościoły. Ja nie używam mojej przewagi po to, aby się wyżyć i pokazać, że jestem o wiele lepszy. Nie używaj przewagi, którą daje ci Bóg. Masz przewagę nad swoim autorytetem, nie wykorzystuj tego w żaden sposób. Amen? Jesteście ze mną? Będziesz mógł sobie wszystko jeszcze raz posłuchać. I przechodzimy do dwóch bardzo złych rzeczy. Test połączenia. 2 Samuela, 1 rozdział, wersety od 3 do 16. Skąd przybywasz? Zapytał go Dawid. Zbiegałem po rozbiciu wojska Izraela, odpowiedział. Dawid zapytał, jak to się stało, odpowiedział mi, proszę. A on na to, wojsko uciekło z pola walki, wielu wojowników zginęło, poległ też Saul i jego syn Jonatan. Skąd wiesz, że poległ Saul i jego syn Jonatan? Zapytał Dawid młodego człowieka. Ten zaś zaczął wyjaśniać. Znalazłem się akurat na górze Giboa. Zobaczyłem Saula. Wspierał się na swojej włóczni. Rydwany i jeźdźcy byli niedaleko. Wtedy on odwrócił się do mnie i zawołał. Krzyknąłem, jestem. Kim jesteś? Zapytał. Amalekitom odpowiedziałem. A on na to, stań nade mną i dobij mnie. Chociaż jeszcze żyję, tracę już przytomność. Stanąłem więc nad nim i dobiłem go, bo odniósł ciężkie rany. Wiedziałem, że nie przeżyję. Potem zdjąłem z mojej głowy diadem, a z ramienia na ramiennik i przyniosłem je do ciebie, mój panie. Proszę, tutaj są. Wtedy Dawid chwycił swoje szaty i rozdarł je. Podobnie uczynił stojący przy nim ludzie. Gorzko płakali i pościli aż do wieczora. Opłakiwali Saula, jego syna Jonatana, wojsko Pana i dom Izraela. Boleli nad tym, że padli od miecza. Dawid zaś zapytał młodego człowieka, który przyniósł mu te wieści. Skąd ty jesteś? W odpowiedzi usłyszał, jestem synem Amalekity, cudzoziemca z tej ziemi. Dawid wybuchnął. Jak to? Nie bałeś się podnieść ręki i zabić pomazańca Pana? Po tych słowach Dawid przywołał jednego ze swoich podwładnych i polecił podejść i rozpraw się z nim. Poszedł więc i zadał mu śmiertelny cios. Dawid uznał, sam jesteś sobie winien przelania własnej krwi, bo twoje usta zaświadczyły przeciwko tobie, gdy powiedziałeś, to ja zabiłem pomazańca Pana. I tu jest coś, fragment jest długi, tutaj jest coś, co się nazywa test połączenia. To, że ty sam nie żyjesz w buncie, nie oznacza, że nie żyjesz w buncie, bo jeśli jesteś w grupie ludzi, którzy są w buncie, sam, utożsamiając się z nimi, żyjesz w buncie. Proste. Wiecie, to jest ciekawy fragment. Amalekita przybiega do Dawida i mówi, nie uwierzysz, co się stało. To ja dobiłem Saula. To ja go dobiłem. I on myślał, że będzie miał nagrodę od Dawida, ale Dawid miał jedną zasadę, nie podnosi rękę na pomazańca od Pana. Nie podnosi swojej ręki na pomazańca od Pana. I w tym momencie to, co Dawid powiedział do tego Amalekity, mówi, słuchaj, my nie akceptujemy morderców królów. My nie akceptujemy morderców królów. Zabiłeś króla. Dlatego, że go zabiłeś. Dlatego, że się tym chwalisz. Sam teraz zginiesz. Posłuchaj mnie, mój drogi bracie, siostro, przyjacielu. Nie miej nic wspólnego z buntownikami. Absolutnie nic. Bo nawet nie zauważysz, a staniesz się częścią wspólnoty buntowników i zaczniesz zbierać bardzo złe konsekwencje. Przerabiałem to, widziałem to wiele razy. Ludzi, którzy buntowali się, którzy źle mówili o jakimś tam autorytecie. Zawsze ci ludzie źle kończyli. Najgorzej zawsze było dla tych, którzy byli szefami grupy buntowników przeciwko autorytetom. Wiecie, my buntowników nie widzieliśmy, dopóki nie pojawił się internet. My buntowników nie widzieliśmy, dopóki nie pojawił się Facebook, nie pojawił się Instagram. Patrzysz na te rzeczy, człowieku, po prostu co ty się pchasz? To się zawsze, bunt zawsze się źle kończy. Dawid nie tolerował morderców królów. Co to oznacza? Dawid nie tolerował ludzi, którzy występowali przeciwko autorytetom w ich życiu. Nie akceptował tego. Nie chciał wchodzić w żadną bliską relację. W żadną bliską relację. 1 Koryntian 15:33. Nie łudźcie się. Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Przypowieści Salomona 13:20. Kto przestaje z mędrcami, mądrzeje, ale kto się brata z głupcami, niszczeje. A kto się brata z buntownikami, ten co? Staje się buntownikiem. Staje się buntownikiem. I ostatnia rzecz. Mogę jeszcze? Już jesteście śnięci, bo jest tak gorąco. Wykorzystam to. 2 Samuela 15:1-4. Test lojalności. Wiecie, jak się sprawdza lojalność? Kiedy pojawi się sytuacja w twoim życiu, że będziesz mógł być nielojalny. Lojalność ma tylko wtedy sens, kiedy jest wypróbowana przez nielojalność. O, ja jestem mojej żonie wierny, ja jestem wierny jej do końca życia. Pytanie jest takie, czy ja miałem kiedykolwiek możliwość bycia niewiernym? Bo wtedy przychodzi prawdziwy test. Wtedy przychodzi prawdziwy test. Wtedy moja wierność jest sprawdzona. Wtedy moja lojalność jest sprawdzona. 2 Samuela 15:11-4. Jakiś czas potem Absalom, syn Dawida, przygotował sobie rydwan i konie oraz oddział 50 wojowników zdolnych biec przed nim w orszaku. To jest typowy Absalom. Absalom to jest symbol człowieka, który jest oszustem, jest zbuntowany i wykorzystuje ludzi do swoich celów, aby on był największy, aby on był najważniejszy. Wstawał też Absalom wcześnie rano, ustawiał się przy drodze do bramy i przywoływał do siebie każdego, kto udawał się do króla, aby rozstrzygnąć jakąś sprawę. Zwykł pytać, z którego jesteś miasta? I otrzymywał odpowiedź, twój sługa należy do tego i tego plemienia. Po zapoznaniu się ze sprawą Absalom mawiał. To jest typowo Absalomowa rzecz. Typowo Absalomowa rzecz. Moim zdaniem twoja sprawa jest jak najbardziej uzasadniona i słuszna, lecz u króla nie znajdziesz nikogo, kto by cię z uwagą wysłuchał. Życie Kościoła. Ktoś ma problem. I ten ktoś przychodzi do ciebie i mówi, taka sytuacja. Wiesz, tutaj pastor, starsi Kościoła powiedzieli, że to będzie tak i tak. Wiesz co? Okej, oni tak mówią, ale moim zdaniem to powinno być zupełnie inaczej. I w tym momencie drzwi twojego serca otworzyły się szeroko. Horda demonów już nadjeżdża, aby cię przejąć i ty przez chwilę będziesz myślał, że z tobą jest wszystko okej. a po kilku latach będziesz widział zniszczenie we wszystkim, co jest dookoła ciebie. Ja to znam z życia. Ja to znam całkowicie z mojego życia. Widziałem Absalomów, znałem Absalomów. Widziałem, jak to się kończy. Widziałem, dokąd to zmierza. To się zawsze źle kończy. Absalom podważa autorytet swoimi słowami. Za chwilę przejdziecie test, czy chcecie, czy nie chcecie. Wiecie, to jest takie kazanie, o którym można by podyskutować, prawda? Powiem ci, w ogóle nie będę z tobą dzisiaj dyskutował na ten temat. Ja wiedziałem, że on taki jest. Nie ma czasu dla nas. Podważa autorytet swoimi słowami. Księga Kaznodziei Salomona 10:20. Wiecie, ten fragment to jest w ogóle atrakcja. Nawet w swoich myślach nie przeklinaj króla, ani w swojej sypialni nie złorzecz wpływowemu, bo jeszcze ptactwo rozniesie twój głos i skrzydlate stwory doniosą twoje słowa. Innymi słowy, nie krytykuj, nie marudź, nie zrzędź, bo wcześniej czy później to wszystko, co powiedziałeś, dojdzie do króla. Dojdzie. Wiecie, to jest ciekawe, ale ten fragment to jest tak i amen za każdym razem. Tak i amen za każdym razem. Absalom podważa autorytet słowami. Absalom podważa autorytet czynami. Absalom podważa autorytet, buntując innych. I ostatnia rzecz. Absalom jest wyhodowany. Jak wyhodować Absaloma? Jest bardzo proste. Wiecie, jak się hoduje Absaloma? Po prostu na wszystko, co on robi, nie zwracaj mu nigdy uwagi. Bo jeśli mu zwrócisz uwagę, to Absalom zawsze reaguje brutalnie i radykalnie. Absalom reaguje w taki sposób, że jak mu zwrócisz uwagę, to nie tylko on się czuje, ojejku, jak mogłeś, ale on zgromadza ludzi wokół siebie, którym powie, jak został fatalnie potraktowany. To jest typowo Absalomowe. I wisienka na torcie. Jak skończył Absalom? Jechał i nagle zawisł na gałęzi i skończył się żywot Absaloma. Kochani, podsumowując, wszelki autorytet jest nadany przez Boga. Wiecie, ja w poprzedniej kadencji, jakby mieliśmy inny rząd, to mnóstwo tak zwanego hejtu było wylewanego z każdej strony. I ja myślę, że jak niektórzy udostępnili na Facebooku swoją niechęć względem danej partii, to jak oni się dowiedzieli o tym, że Jurek Goźliński z Kobylej Wólki skrytykował ten rząd, to oni byli załamani. Słyszałem, że prezes tej partii miał problem, żeby wstać rano, bo go w Koziej Wólce skrytykowano. Wiecie, dlaczego używam Koziej Wólki? Wiecie, dlaczego używam tych abstrakcyjnych imion? Bo ty i ja, nasze słowa nie mają żadnego znaczenia. Ty i ja możemy się wyrazić na wyborach. To jest twoje prawo. A kiedy wybory się skończą, błogosław to, co jest. Nie walcz, bo to nie ma sensu. Musi minąć znowu 4 lata, musi minąć znowu 5 lat. To, co ty masz robić, módl się. Módl się. I jeszcze jedna rzecz na sam koniec. Paweł powiedział: nauczycieli macie wielu, ale ojców macie niewielu. Ojców macie niewielu. Ja jestem człowiekiem, który docenia Janusza Krzaka, którego być może nawet go nie znacie. To był człowiek, który jako pierwszy głosił mi Ewangelię. Ja doceniam Asię Zejdel z Niemiec, która jako pierwsza, kiedy my byliśmy w Hare Krishna, ona wysyłała nam różnego rodzaju rzeczy, abyśmy głosiła nam listy, gdzie głosiła nam Pana Jezusa. Ja doceniam i nigdy nie zapomnę tych ludzi, którzy głosili mi Ewangelię. Nigdy. Ojców się nie wybiera, ojców się dostaje. Nauczycieli się wybiera. Nauczycieli się wybiera. Zadaj sobie takie pytanie. Czy nauczyciel, którego słuchasz, albo u którego jesteś taki podekscytowany, albo nie wiem, cokolwiek innego, jeśli zaczniesz chorować, to on będzie walczył za ciebie? On będzie pościł o ciebie? Być może on nawet nie wie o twoim istnieniu. Może tak być. Ja w swoim życiu ojców mam niewielu. Ja w swoim życiu mam autorytety, które są nade mną i zawsze ich pytam, jak jest cokolwiek trudnego. To są ludzie, którzy mają totalne prawo do mojego życia, by mówić cokolwiek im się nie podoba. Zadam ci pytanie, co robisz z autorytetem w twoim życiu? Czy pozwalasz Bogu, aby autorytet zmieniał twoje życie, czy raczej walczysz, buntujesz się, rzucasz się? To nie ma sensu. Za dużo widziałem, za dużo słyszałem i za dużo rozumiem, jeśli chodzi o kwestię autorytetu. Kochani, chciałem, żebyśmy powstali. Przeciwko autorytetom zawsze kończy się jedną ofiarą i tą ofiarą jest ten, który się buntuje. Zaufaj mi, uwierz mi w to. Ja widziałem to wiele razy. Ofiara jest zawsze jedna. Ofiarą jest zawsze ten, który się buntuje. Trzymaj się z dala od ludzi zbuntowanych. Trzymaj się z dala od ludzi zbuntowanych. Miej właściwe serce. Miej właściwe serce. Bo życie z jednej strony jest krótkie, a z drugiej strony jest bardzo długie. Z jednej strony ono jest krótkie, a z drugiej strony jest bardzo długie. Jak masz dzieci albo planujesz mieć dzieci, pamiętaj, że twoje nieposłuszeństwo, twój bunt, to wszystko spadnie na nich. Spadnie na nich. I dotknie wszystkiego, na co masz wpływ. Jeśli jesteś facetem, jeśli jesteś mężem, jeśli jesteś ojcem, weź odpowiedzialność poddania do swojego serca bardzo mocno. Bardzo mocno weź to do swojego serca. Bo tutaj chodzi naprawdę o coś więcej. Nie miej popapranego życia. Wiecie, co to jest popaprane życie? To jest takie życie, jakbyś widział, że niebo jest zamknięte nad tobą. Modlisz się, nic się nie zmienia. Znowu się modlisz, znowu nic się nie zmienia. Wołasz do Boga, nic się nie zmienia. Problem za problemem, problem za problemem, problem za problemem, problem za problemem, problem za problemem. Nic się nie zmienia. Nie widzisz totalnie Bożego błogosławieństwa w swoim życiu. A ja widzę błogosławieństwo w moim życiu. I podjąłem decyzję 14 lat temu. Nigdy, przenigdy nie będę żył w buncie do jakiegokolwiek autorytetu, który Bóg ustanowił nade mną. Nigdy, przenigdy. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Chcę błogosławić każdą osobę, Duchu Święty. Panie, wiele rzeczy zostało wypowiedzianych i Ty dotknąłeś wiele rzeczy w naszym sercu. Modlę się, Panie Jezu, o Twoją łaskę, modlę się o Twoje błogosławieństwo. Modlę się, abyś błogosławił nas. My chcemy być ludźmi, którzy żyją pod otwartym niebem, a nie pod zamkniętym niebem. Chcemy uciekać od buntu, chcemy uciekać, Panie, od samowolki, chcemy uciekać. Chcemy żyć w poddaniu Tobie, ale też w poddaniu temu wszystkiemu, co Ty stworzyłeś. Przyjdź, Panie Jezu. Modlimy się, Duchu Święty, też o Ukrainę. Modlimy się o tą sytuację, Panie, wołamy do Ciebie, aby ta wojna się skończyła, Panie. Aby ten kryzys się skończył, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ocal tych niewinnych ludzi. Panie, ja modlę się, aby przyszło Twoje rozwiązanie, aby ta wojna została doprowadzona do końca. Panie, modlimy się też o Izrael, modlimy się, Duchu Święty, o to, co się w nocy wydarzyło. I modlę się, Panie Jezu, abyś ochraniał ludzi, abyś ochraniał, aby nie ginęli tam niewinni ludzie. Ochraniaj. Panie Jezu, niech przyjdzie Twój pokój. Panie, niech przyjdzie Twój pokój do Izraela, niech przyjdzie Twój pokój, Duchu Święty, na Dalekim Wschodzie, ale niech przyjdzie też, Panie, koniec wojny. Niech przyjdzie koniec wojny, Duchu Święty, Panie, w Ukrainie. Panie, chcę się też modlić, Ojcze Wszechmogący, o nasze władze w Oleśnie. Dałeś nowe władze, Panie, błogosławię. Modlę się, Duchu Święty, abyś użył tej władzy, abyś błogosławił tą władzę, aby Panie, ludziom żyło się lepiej, aby ludziom żyło się lżej. Panie, modlę się, aby oni, Panie, funkcjonowali według, Panie, Twoich zasad. Modlę się, Boże Wszechmogący, błogosławię tą władzę. Dawaj im mądrość, błogosław nowego burmistrza, Radę Miasta, błogosław ich życie, Panie Jezu. Błogosław, Panie, Radę Powiatu, błogosław starostę, Panie, w imieniu Jezusa. Objawiaj swoją chwałę, objawiaj swoją moc. Panie, my nie chcemy być tymi, którzy tylko werbalnie są chrześcijanami, ale chcemy być tymi, którzy są mądrzy. Chcemy być tymi, którzy są poddani. Chcemy być tymi, Duchu Święty, dla których Twoje słowo jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Dzięki Ci, Panie. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.